Dzień dobry. Na każdym zebraniu musi być ktoś, kto zacznie, więc ja się trochę wypchałam. I wprawdzie ja chciałam Państwu opowiedzieć o dzisiaj o najnowszym Biennale oraz o warsztatach Success Stories, a mój szanowny kolega, doktor Sąsiadek, będzie opowiadał o poprzednich edycjach, więc w zasadzie chronologicznie powinno być na odwrót, ale zdecydowałam, że zaczniemy od końca. Czy już mogę światła prosić o wyłączenie i przejść dalej? Jeszcze sobie włączę. Więc tak, o tegorocznym Biennale chciałam Państwu powiedzieć, wykorzystując materiał, jaki został opracowany i zebrany przez studentów na warsztatach ogólnopolskich, ale zacznę od samego początku. Pewnie część z Państwa wie, ale ponieważ dla jasności wywodu dobrze jest zawsze zacząć od początku, no to trzeba przedstawić kuratora tegorocznego Biennale. W tym roku był to Alessandro Aravena, chilijski architekt, bardzo znany, szef pracowni architektonicznej Elemental. Jakoś równocześnie z wyborem na kuratora Biennale okazało się, że Aravena został także Nagrodę Pritzkera. Moim ulubionym projektem Araveny i czymś, co mówi o nim bardzo dobrze, jest adaptacja, czy w zasadzie budowa kwartału w rejonie Tarapaca w Chile, Quinta Monroy. I pozwalam sobie zacząć od tego przykładu, bo wydaje mi się, że on bardzo dobrze mówi o jakimś stosunku Araveny do architektury i do projektowania. I ten stosunek bardzo mocno przenosi się na tegoroczne Biennale, a w zasadzie zeszłoroczne, bo mamy już styczeń. Na dwóch rysunkach przedstawione są przed modernizacja kwartału, przed i po. Cały proces, bo zacząć może należy od tego, że w projekcie chodziło o budowę bardzo niskobudżetowej zabudowy mieszkaniowej, która miała zastąpić istniejące slumsy. Aravena stanął przed takim projektem, że dostał działkę, która była tutaj zamieszczona, na której już mieszkali mieszkańcy, czyli nie było to projektowanie w próżni, oraz dostał bardzo ograniczony budżet. W procesie projektowym wyszło mu, że żeby zmieścić się w tym budżecie, to w zasadzie musiałby postawić tam zabudowę wielorodzinną, która była zupełnie nieakceptowana przez mieszkańców ze względu na jakieś te tradycje, na mentalność. Polecam Państwu obejrzenie wykładu TEDxa czy TEDa, w którym Alessandro Aravena o tym opowiada, ale właśnie mówi tam, że gdy przedstawił pierwsze projekty tej społeczności, to oni powiedzieli, że oni się wolą generalnie rzucić z mostu i zastrzelić, niż mieszkać w takiej zabudowie wielorodzinnej. No i żeby uniknąć masowych samobójstw, odbyły się warsztaty, dużo rozmów i w wyniku tych rozmów powstał taki system zabudowy, w której po lewej stronie jest to gotowy projekt, znaczy gotowy produkt, gotowa zabudowa. Po prawej stronie po kilku latach idea była taka, żeby wybudować tylko szkielet, który zapewnia jakieś minimum, za to minimum finansowe, które oferowało miasto, natomiast w taki sposób, żeby dać mieszkańcom możliwość bardzo łatwej adaptacji i rozbudowy własnymi kosztami, znaczy własnymi środkami, własnymi rękami i po prawej widzimy, jak to wyglądało tam po roku oraz ten sam obiekt po wielu latach. Co dopełnia wizerunku Alessandra Araveny, to jest to, że ten projekt dla Queen Roman Roy udostępnił w ramach open source'owego projektu, który w zasadzie można sobie ściągnąć w każdym części globu i wybudować, no bo ponieważ jakby on wychodzi z założenia, że świat polega na jakimś dzieleniu się, na podnoszeniu jakości życia. Szukając jakichś dalszych losów, co się z tym dzieje, odkryłam, że nawet jakieś są polskie pracownie architektoniczne, które w ofercie swoich usług oferują dostosowanie projektu Araveny do polskich warunków za jedyne 4000 zł. Także można sobie zbudować. No i mamy taki kontekst. Mamy takiego Aravenę, który jest kuratorem, zostaje kuratorem Biennale i żeby dowiedzieć się, co autor miał na myśli, co chciał pokazać, no to zazwyczaj najlepiej przeczytać wstęp. Biennale i wstęp do Biennale oparty jest o takim pięknej fotografii wykonanej przez Bruce'a Chatwina, który spacerując po południowej Ameryce odkrył panią, która stała na środku takiej prerii na drabinie. I gdy do niej podszedł, okazało się, że to jest rzeczywiście pani niemiecka archeolog Maria Richter, która ogląda malowidła z Nazca, ponieważ te malowidła z Nazca, jak się ogląda z poziomu pieszego, wyglądają tylko jak sterty kamieni. Po wejściu na drabinie mamy, na drabinę mamy jakiś większy obraz. No i Alessandro Ravenna chciał, żeby tegoroczne Biennale było właśnie takim, taką drabiną, przez którą będzie można obejrzeć to, co się dzieje na świecie, czyli te małe kamienie działalności różnych architektów w całym świecie, które w sumie prawdopodobnie może tworzą jakiś większy obraz. No i czy tworzą, to właśnie możemy się dowiedzieć, obserwując Biennale. Oprócz tego, że oglądanie tego Biennale z drabiny, to jest właśnie odniesienie do hasła Reporting from the Front, czyli do tego tytułu głównego Biennale, ale oprócz tego pomysłu, żeby Biennale było drabiną w zasadzie, a Ravenna bardzo mocno podkreślał jakiś taki społeczny i wspólnotowy charakter tego przedsięwzięcia, w którym chciał pokazywać raczej właśnie sposób dzielenia się, sposób rozwiązywania problemów i bardzo mocno podkreślał taką społeczną rolę architektury, raczej niż estetyczną. To zaangażowanie społeczne i to, że mamy do czynienia z architektem bardzo, bardzo zaangażowanym społecznie, widać na tym Biennale w dwóch elementach. Po pierwsze w kwestii formalnej. Gdy wchodzimy do Arsenału w tym roku, to wita nas taka czarna, pomalowana ściana, na której jest napisane, że wystawa w Arsenale powstała w wyniku wykorzystania wszystkich elementów rozebranych, czy została zbudowana tylko z elementów rozebranych po Biennale sprzed dwóch, po poprzednim Biennale, Biennale Sztuki. Gdy wchodzimy dalej, rzeczywiście widzimy, że w zasadzie przychodzimy pod rozebranymi profilami aluminiowymi i te profile rzeczywiście mają takie ślady, gwoździ, tam gdzieś są krzywe, tu gdzieś poprostowane, tu są jeszcze jakieś brudne z farby. Także przyglądaliśmy się bardzo dokładnie, to rzeczywiście nie jest ściema. Ściany tej sali wejściowej poukładane są z pociętych równo płyt gipsowo-kartonowych. Prezentacja poszczególnych artystów wystawiających się w Arsenale jest przy pomocy luźno wiszących kartek poprzypinanych spinaczami. Jakieś podzespoły polutowane. Poszczególne opisy wystaw też tutaj widać. Kawałek wygiętego pręta zbrojeniowego włożonego do pustaka. Bardzo dużo wystaw w Arsenale podąża tą taką estetyką, poniekąd zaangażowaną estetyką, gdzie są jakieś stędy bambusowe, czy właśnie wystawa naszych polskich kolegów Marcina Szczeliny i Hugona Kowalskiego, która też jest zbudowana, wprawdzie nawiązując do tematyki, bo tematyka to jest Let's Talk About Garbage, czyli tematyka dotyczy śmieci, ale wystawa cała powstała z jakichś tam poodzyskiwanych i po wydzieranych materiałów recyklingowych. No i to jest jeden element tego zaangażowania. Drugi element zaangażowania to jest treść. Jeżeli chodzi o treść, to od samego początku Ravenna mówi, że chciałby się skupić na takich problemach, jak zanieczyszczenie, jak przestępczość, jak dostępne budownictwo mieszkaniowe, jak jakieś peryferie, jak odpady, jak segregacja. Czyli wszystkie tematy, które są wymienione, są z dziedziny zaangażowanych. I do takiego zaangażowania i do takiego szukania udanych przedsięwzięć z tych różnych frontów, o których mówi Ravenna, chcieliśmy nawiązać, organizując w tym roku, to znaczy w zeszłym, warsztaty wspólnie z warsztaty pod tytułem Udane przedsięwzięcie wspólnie z miesięcznikiem Architektura i z Międzynarodowym Centrum Kultury, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. A całość była jakoś tam wspierana przez Ministerstwo Kultury. Głównym inicjatorem i organizatorem warsztatów była pani redaktor Ewa Poremska, redaktor naczelny Architektury Murator. Wspierała nas bardzo mocno Beata Tylec, sekretarz redakcji Architektury Murator. No i tutorami był architekt Maciej Siuda, architekt Michał Wiśniewski z Międzynarodowego Centrum Kultury, no i ja. Warsztaty zaczęły się, ogłoszone zostały gdzieś na wiosnę zeszłego roku i w maju, w czerwcu, maju zaczęliśmy zbierać zgłoszenia. Tych zgłoszeń było ponad 100, z tych 100 zgłoszeń mieliśmy wybrać 15 uczestników warsztatów. To była strasznie trudna praca, spotykaliśmy się 3 razy w tym celu, rekrutacja była dwuczłonowa i w sumie udało nam się wybrać 15 studentów. Mam wrażenie, naprawdę dobrego wyboru dokonaliśmy. Szczególnie było to osiągnięcie, że studenci reprezentowali rzeczywiście wszystkie wydziały szkoły, wszystkie szkoły publiczne z całej Polski oraz bardzo różny przekrój wiekowy. Były też 2 dziewczyny od nas z Wydziału Architektury. Podczas tych pierwszego spotkania ze studentami, które nastąpiło niedługo po tym, jak wybraliśmy 15 osób, ustaliliśmy jakiś wstępny schemat organizacyjny takich warsztatów. Co chcemy osiągnąć? To znaczy, że na początku może musielibyśmy się zdecydować, co to jest udane przedsięwzięcie, ponieważ warsztaty dotyczyły udanych przedsięwzięć, czyli tych success stories. Potem musielibyśmy wymyśleć, jak chcemy zbadać takie przedsięwzięcia. No i na koniec, co chcemy mieć jako produkt końcowy. Podczas pierwszego spotkania w lipcu udało nam się po pierwsze podzielić studentów na 5 grup zadaniowych, z których każda grupa miała się zajmować czymś innym. Była grupa odpowiedzialna za zbieranie danych, za wizualizację danych, za grafikę, za film i za social media. Oraz udało nam się wypracować wspólnie ankietę, która składała się z 10 pytań. I co ciekawe, ale przede wszystkim ważne, ta ankieta miała być skierowana do kuratorów wszystkich pawilonów, wszystkich 62 pawilonów i od każdego z kuratorów należało uzyskać odpowiedzi. Pytania były różne, ale dotyczyły przede wszystkim tego, co kształtuje architekturę w danym kraju, co może być uważane za jakiś właśnie sukces, co jest wyzwaniem dla architektów w danym kraju, ponieważ zaczęliśmy od tego, że no może wszyscy wiemy coś na temat architektury w Wielkiej Brytanii albo nie wiem, w Niemczech, w Holandii, ale czy ktoś wie coś na temat architektury w Nigerii albo nie szukając aż tak daleko, nie wiem, w Serbii, no bo okazało się, że niewiele wiemy. Po wytworzeniu takiej ankiety, ankieta została rzeczywiście porozsyłana do kuratorów i przez miesiąc dosyć ciężkiej pracy studenci próbowali te informacje uzyskać. Od niektórych kuratorów udawało się odzyskać je od razu, ale na niektórych trzeba było wystosować 15 maili, 3 przypomnienia i na koniec i tak się okazywało, że nie ma na co liczyć. Natomiast do końca udało nam się uzyskać odpowiedzi na wszystkie 62 ankiety. Uzbrojeni w takie ankiety i w zebrane dane dotyczące architektury w różnych krajach, wybraliśmy się na tydzień do Wenecji z grupą studentów, gdzie rzeczywiście mnie się nie udało przez ten tydzień dojść na plac Świętego Marka. Proszę, do siebie też, to potem. Bo rzeczywiście przez cały tydzień głównie siedzieliśmy i rozmawialiśmy w różnych sceneriach, w Giardini, w Arsenale. I w wyniku tych rozmów udało nam się po pierwsze stworzyć jakieś krótkie opisy wszystkich wystaw narodowych, a po drugie wybrać dla każdego kraju jakieś udane przedsięwzięcie, czyli taki raport, prawdziwy raport z frontu danego kraju, który czasami był bardzo zbieżny z wystawą, ale czasami się okazywało, że wystawa jest tak pesymistyczna i tak jakaś nie dająca konkluzji, że trzeba było szukać gdzie indziej. Szukając tych udanych przedsięwzięć, mam wrażenie, że tak bardziej, że działaliśmy zgodnie z tym, co miał na myśli Aravena, mówiąc o drabinie, na którą trzeba wejść, żeby widać dalej. I wyszukiwaliśmy takie jakieś poszczególne kamienie, które po składaniu razem dały nam jakiś większy obraz, czyli ten bigger picture. W naszym rozumieniu udało nam się wyciągnąć 7 takich wiodących wątków, które... w które układały się historie prezentowane przez kolejne kraje. Teraz tak bardzo krótko, bo jeszcze się chyba mieszczę trochę w czasie, chciałam pokazać swoje ulubione udane przedsięwzięcia i postarałam się je posegregować właśnie zgodnie z tymi głównymi jakimiś przesłaniami. Po pierwsze, problem dostępnego budownictwa mieszkaniowego, który był bardzo mocno obecny w wystawie Wielkiej Brytanii, której kuratorem był Jack Self i który już wypełniając ankietę podkreślał ten problem mieszkaniowy wielokrotnie, między innymi mówiąc o tym, że w Szwecji to mają fajnie, bo im się udało, ale cała wystawa brytyjska krąży dookoła problemu mieszkaniowego. Nazywa się wystawa Home Economics i podzielona została na kilka odrębnych etapów, które pokazują podejście, różni artyści pokazują podejście do mieszkania w różnych perspektywach czasowych, czyli jest dom na godziny, dom na miesiąc, na tygodnie, dom na miesiące, dom na lata tutaj pokazany jest i dom na dekady. Takie główne przesłanie tej całej wystawy jest takie, bardzo mi się podoba, że mieszkanie powinno być jednak przestrzenią do mieszkania, a nie do spekulacji. I wystawa jest osnuta także na takiej historii sukcesu angielskiej, która przypomina, że królowa Elżbieta z powodu jakichś panujących zaraz w Wielkiej Brytanii wydała werdykt, ten edykt, według którego każda rodzina musi mieć osobne drzwi do swojego domu. Nie może być tak, że mieszka więcej rodzin razem, stąd ten taki tradycyjny gdzieś tam układ angielskiej mieszkaniówki, która się składa właśnie z takich wąziutkich paseczków szeregówek, żeby każdy mógł mieć swoje drzwi. Z tymi drzwiami chodziło właśnie o to, żeby nie łączyć rodzin i żeby zaraza się nie przedostawała. No i to jest gdzieś widoczne dalej w tym, co się dzieje w Anglii. Po pierwsze, jeżeli chodzi o całkiem wysoki poziom zabudowy mieszkaniowej, a po drugie, jeżeli porównamy, jaki odsetek młodych ludzi mieszka z rodzicami w różnych krajach, no to Wielka Brytania wygrywa, to znaczy przegrywa, czyli wygrywa w tym wypadku paradoksalnie. Drugi pawilon, który w jakiś sposób odnosi się, czy historia kraju, który w jakiś sposób odnosi się do kwestii dostępnego budownictwa mieszkaniowego, to Hiszpania, przy której wystawa w tym roku otrzymała Nagrodę Złotego Lwa. Hiszpania otrzymała Nagrodę Złotego Lwa za wystawę, która pokazuje, co się dzieje i jak sobie radzą z zatrzymanym poprzez kryzys gwałtownym boomie budowlanym. Bo jak zapewne Państwo gdzieś tam kojarzą, w Hiszpanii ten kryzys finansowy spowodował wstrzymanie bardzo wielu budów i kwestia tego, że straszą takie pustostany niedokończone jest bardzo powszechna. W wyniku tego, że dostanie kredytu było niesamowicie łatwe, w związku z tym wszyscy zaczynali budować domy, a w pewnym momencie bańka pękła i dostrzegalne są takie obrazki. Więc w pawilonie hiszpańskim nie dość, że postarano się pozbierać takich bardzo dużo obrazków właśnie z takich niedokończonych budów razem, to ponieważ miały być udane przedsięwzięcia, w drugiej sali pokazano, jak można wychodzić z tych kłopotów. W sensie zakładając, że nie trzymamy się takich nadmuchanych, bardzo kosztochłonnych i przestrzeniochłonnych założeń, jesteśmy w stanie adaptować różne przestrzenie na obszary mieszkaniowe i wychodzić z takiego kryzysu właśnie mieszkaniowego. Drugi front, o którym mówimy, to są oddolne działania. Oddolne działania były między innymi widoczne w przypadku historii węgierskiej. Jeżeli chodzi o Węgry, to też pewnie gdzieś się tam Państwu obiło uszy. Mamy tam dosyć duży polityczny kryzys, ale także gospodarczy. Ten polityczny kryzys łączy się z tym, że mieszkańcy się często bardzo nie mogą dogadać z władzą. Wystawa w pawilonie węgierskim prezentowała krok po kroku bardzo udane przedsięwzięcie budowy czy adaptacji opuszczonego budynku w miejscowości Eger na potrzeby Domu Kultury. Była to inicjatywa zupełnie oddolna, ona była wręcz przeciwko czy wbrew władzom, które nie przykładały do tego rąk. A oprócz tego była organizowana przez bardzo dużo różnych ludzi. Brali udział w tym i młodzi ludzie licealiści, i więźniowie z jakiegoś tam otwartego zakładu karnego. Architekci młodzi i w wyniku tego przedsięwzięcia trwającego półtorej roku udało się stworzyć przestrzeń otwartą, która do tego zarabia na swoje utrzymanie, działa. I wystawa w pawilonie węgierskim dokumentowała cały proces, łącznie z nagranymi rozmowami i tak dalej. A żeby nawiązywać jakoś do tego nurtu takiego współdzielenia, coś, co wydało nam się bardzo interesujące, to właśnie przy wejściu do pawilonu węgierskiego były wyeksponowane plastikowe butelki wielorazowego użytku oraz... nie umiem, oraz kranik, z którego sobie można było nalewać wodę, żeby nie kupować wody za dużo euro w oficjalnych punktach sprzedaży. Trzeci spotlight skierowany jest na tradycję i dziedzictwo i w tym wypadku chciałam pokazać to, co pokazywał pawilon Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w których w rozmowie z architektami, właśnie z kuratorem wystawy i z tymi, bardzo mocno przebijała się taka duma z tego, co udaje im się zrobić, z tego, co robią, z własnych osiągnięć. Między innymi pan właśnie mówił, że mieszkańcy są bardzo dumni z tej wyspy Palm Dubai, ponieważ jest widoczna z kosmosu, tak jak mur chiński, co nie jest prawdą, ale on o tym mógł nie wiedzieć w końcu. Natomiast wystawa Narodowych Zjednoczonych Emiratów Arabskich pokazywała historię budowy bardzo wielu domów jednorodzinnych, które w latach 70. ufundował władca Emiratów, ufundował łącznie z załatwieniem projektów szwedzkich projektantów. Więc szwedzcy projektanci wybudowali bardzo dużo takich dosyć współcześnie wyglądających obiektów, które przez lata pozostawały poprzebudowywane i pozamieniane w taki sposób, żeby jak najlepiej pasowały do jednak dziedzictwa lokalnego. I ta tradycja jest kontynuowana dalej. Jest to wizualizacja nowej realizacji planowanej przez biuro projektowe Henning Larsen Architects. Przypuszczam, że nikt by nie przypuszczał po zobaczeniu takiego obrazka, że to może być taka pracownia szwedzka. Że udaje im się tak, nie wiem, czy dobrym wyrazem będzie zmanipulować, ale pozmieniać tą taką europejską estetykę, żeby wyszło na ich. Następny spotlight dotyczy tożsamości i w tym wypadku właśnie dochodzimy do Nigerii, która pojawiła się na Biennale pierwszy raz. I myśmy wszyscy zgodnie w ramach tych warsztatów uznali, że jest to w jakiś sposób sukces, ponieważ no, Nigeria wychodzi, znaczy PKB tutaj jest wyraźnie źle napisane przez naszych studentów, to PKB jest niesamowicie niskie. Jeżeli pojawiają się jacyś wykształceni architekci w Nigerii, to bardzo szybko emigrują do Europy i Ameryki. I Nigeria starała się o przyjęcie na Biennale kilkakrotnie już, ani razu nie została przyjęta z powodu braku funduszy albo z powodu braku, nie wiem, zaangażowanych osób. W tym roku, czy w zeszłym zasadzie, po pierwsze dostała włoskiego kuratora dodatkowego, który pomagał wszystko ogarnąć na miejscu. No a po drugie udało się wyraźnie w jakimś crowdfundingowym, ale organizowanym w Europie procesie uzbierać fundusze, które pozwoliły na przyjechanie. I za wystawę nigeryjską odpowiedzialny był lokalny artysta i architekt. Natomiast całe przesłanie, to jest cała wystawa pawilonu nigeryjskiego, czyli składała się z takiego dosyć otwartego pomieszczenia z przesłaniem, że Africa is not a country, ponieważ jak wyobrażamy sobie my, Europejczycy, czy ludzie Zachodu, Afrykę, to w zasadzie w takiej zbiorowej świadomości ona się w jakiś sposób łączy i zlewa w jedną całość. Trudno nam jest sobie w głowie wykrawać taką tożsamość osobną dla Nigerii, osobną dla innych krajów. No i takie było przesłanie, więc jeżeli chodzi o taką walkę o tożsamość, wydaje mi się, że punkt. Przed ostatnim zagadnieniem tematycznym było nowe życie budynków, które pojawiało się między innymi w bardzo ciekawym wydarzeniu zaproponowanym czy przedstawionym przez Grecję. Tym wydarzeniem było zamienienie hotelu, który przestał spełniać standardy, natomiast był hotelem w Atenach, na miejsce zamieszkania dla uchodźców. Zostało to było też wykonane w ramach jakiejś działalności oddolnej przez stowarzyszenia i przez architektów zaangażowanych, po prostu trochę w wyniku jakiegoś niezależnego, znaczy nielegalnego w ogóle działania. No ale do tego stopnia było to udane przedsięwzięcie, że dzieci, które chodziły które tam mieszkają, w tym roku poszły do szkoły i normalnie zostały wyintegrowane w system greckiego społeczeństwa. I bardzo w tym kontekście interesujący jest pawilon prezentowany przez Greków, którzy postanowili, że nie wybiorą jednego kuratora w tym roku, którzy powiedzieli, że w tym roku każdy może przysłać swoje zgłoszenie na Biennale. W samym centrum pawilonu wytworzyli takie forum, w którym się odbywały spotkania, dyskusje i debaty, a w drugiej części pawilonu były prezentowane projekty poprzysyłane przez greckich architektów, które miały na celu w jakiś sposób rozwiązywać problemy, z którymi boryka się Grecja. Wszystko to odbywało się pod hasłem takiej spółdzielni, czyli koop. I te projekty, które nie zmieściły się, nadesłanych zostało około 300 projektów. Te projekty, które się nie zmieściły w postaci makiet czy modeli w głównej sali, zostały zaprezentowane na takim długim wałku, który przy pomocy kręcenia korbki można było przesuwać i oglądać. Jakby ktoś chciał, to tydzień można było spędzić tylko w pawilonie greckim. I ostatni taki trend, czy taki problem, który udało nam się tu wyszukać, czy wyodrębnić, to kwestia edukacji. O edukacji po pierwsze bardzo ciekawie świadczy to, co przygotowały Stany Zjednoczone, czy o czym mówiły. W ankiecie chwalili, czy wyraźnie podkreślone były osiągnięcia niewielkiej szkoły architektonicznej Rural Studios Alabamy. I jeżeli chodzi o takie udane przedsięwzięcie, jest to sposób, w jaki ta szkoła działa, to znaczy skupia się dookoła działań bardzo lokalnych, dookoła działań tego, co znajduje się w okolicach. Szkoła się mieści w Alabamie, czyli w takich bardzo wiejskich obszarach. I studenci, łącznie razem z wykładowcami, w ramach pracy zaliczeniowej jakiegoś roku postanowili wybudować straż pożarną w Newber, ponieważ Newber było taką opuszczoną troszeczkę rolniczą wioską, wsią, w której ceny za ubezpieczenie domów były tak wysokie, że w zasadzie ludzie musieliby zacząć opuszczać to miejsce, a były takie wysokie dlatego, że nie było straży pożarnej. I oni w jakiś sposób udało im się wygrzebać ten problem, zebrać społeczność i wybudować straż pożarną. Było to przy okazji właśnie projektem zaliczeniowym, praktyką i wszystkim razem. I o jakimś takim nieszablonowości myślenia architektów z Rural Studios świadczy także ekspozycja w Arsenale, która wyglądała dosyć niepozornie, to znaczy była zrobiona ze stelaży łóżek z Ikei oraz z poukładanych i pozawieszonych płyt OSB. A dlaczego? To są architekci z Rural Studio, którzy jak dowiedzieli się, że mają zrobić wystawę na Biennale, to przyjechali najpierw do tej Wenecji, żeby dowiedzieć się w ogóle, co tam, czego by tam potrzeba było zrobić, co tam trzeba zrobić, bo nie chcieli stworzyć sztuki dla sztuki. Umówili się tutaj, po lewej stronie z brodą jest szef OFF Biennale, czyli takiej organizacji, która w jakiś sposób jest w kontrze do Biennale. I dowiedzieli i zapytali się tutaj, jaki jest problem, wskażcie nam jakiś problem. Oni skontaktowali ich z taką noclegownią dla bezdomnych i noclegownia dla bezdomnych rzuciła im listę potrzebnych rzeczy, że potrzebują stelaży do łóżek, a muszą, żeby wybudować przed zimą coś tam, to potrzebują płyt OSB tyle i tyle, takich materiałów, takich i takich. No i jak już wiedzieli, co muszą kupić i co jest potrzebne, no to wtedy właśnie pojechali do sklepu i zrobili taką ekspozycję. Ekspozycja jest w zasadzie taką salą kinową, w której są wyświetlane filmy o ich instalacjach czy działalności w Ameryce, które to filmy są wszystkie bardzo ciekawe. I jeszcze jedną grupą, czy jeszcze jedną jeszcze jedna wystawa połączona była bardzo mocno z edukacją. Był to pawilon chilijski, w którym zaprezentowane były dla odmiany projekty z Uniwersytetów Talca. O tyle było to trudne, że w momencie, kiedy kurator był Chilijczykiem i zbierał jakby takie wszystkie najlepsze rzeczy, no to trzeba było znaleźć jakąś taką niszę, jakąś rzecz, o której jeszcze wszyscy nie będą wiedzieli. I zaprezentowany został ten Uniwersytet w Talca, ponieważ bardzo interesującym przedsięwzięciem, czy czymś, co się tam odbywa, jest też właśnie sposób zaliczania studiów. Żeby zaliczyć studia, czy wykonać pracę magisterską, trzeba projekt wybudować. To znaczy cały semestr, czy rok chyba nawet, poświęcony na to finalne zaliczenie, dzieli się na trzy etapy, w których najpierw trzeba znaleźć inwestora, potem trzeba wykonać projekt, a następnie trzeba ten projekt wybudować. I te projekty są bardzo mocno oparte właśnie o taką lokalność, o lokalne materiały, o testowanie lokalnych materiałów. I one bardzo często są takie mocno artystyczne, gdzieś tam jakaś świątynia, jakaś wiata, czasami plac zabaw. Także skala tych projektów jest bardzo różna, ale zasadą jest to, że one muszą powstać. Więc wydaje nam się, że szczególnie w kategoriach osób połączonych mocno z edukacją jest to bardzo ciekawy problem. Aha, i ostatnie zagadnienie dotyczy uchodźców. To jest problem przecież, który w tym roku gdzieś tam zdominował debatę publiczną i prezentowany został między innymi przez pawilon Austrii, w którym trochę podobnym systemie, trochę w podobnym systemie jak praca Rural Studio, tylko na inną skalę, przedsięwzięcie wyglądało w ten sposób, że ministerstwo w Austrii dało pieniądze na zorganizowanie wystawy na Biennale, a ponieważ właśnie miało to być wystawa zaangażowana, to architekci odpowiedzialni za stworzenie tej wystawy postanowili, że oni zrobią trzy interwencje właśnie w Wiedniu. I to będą trzy interwencje, które w jakiś sposób pozwolą się uchodźcom odnaleźć w nowej rzeczywistości, a cała wystawa była w zasadzie tylko i wyłącznie jakimś zobrazowaniem tego systemu. Opisane były projekty, pokazane było, co z nich zostało, no i były rozdawane plakaty, które każdy mógł sobie zabrać i powiesić. To są jakieś przykładowe właśnie zdjęcia z tego, co powstało, jakieś takie meble modułowe składane oraz jakieś takie pomysły aplikacji, która miała pomagać w tych nowych, powstających społecznościach oderwanych w jakiś sposób od własnej infrastruktury, na przykład dokonywać płatności za różne usługi przy pomocy aplikacji na telefony komórkowe. No i W taki sposób mniej więcej udało się studentom pod jakimś naszym kierunkiem omówić wszystkie 62 te pawilony. Całość jest zaprezentowana w publikacji, dostępnej też na stronie. Jest to wprawdzie publikacja właśnie oraz w architekturze. Publikacja jest bardzo wartościowa, no ale jednak studencka, więc nie udało się uniknąć wszystkich błędów. Wyniki tych warsztatów prezentowane były też już kilkukrotnie, najpierw tak bardzo roboczo w samym Giardini w Wenecji, następnie w Krakowie w MCK i w Zachęcie pod koniec grudnia. Ostatnia prezentacja. No i jakie wnioski? To znaczy, mimo bardzo wielu zarzutów, jakie możemy mieć do tego Biennale, tego, że niektóre kraje potraktowały go tak jak Dania na zrobienie przeglądu swoich najlepszych, nie wiem, na stroszenie na stroszenie piór i na pokazywanie projektów, która to wystawa Dani trochę wyglądała, jakbyśmy zrobili przegląd semestralny na naszej uczelni. Mimo tego, że niektóre pawilony były czystą propagandą, jak na przykład pawilon rosyjski. Mimo tego, że w niektórych pawilonach brakowało pewnych informacji. To jednak mimo tego, że jednak mimo takich bardzo wielu szczytnych haseł Rolex dominuje naszą broszurę. To jednak wydaje mi się, że udało osiągnąć się ten efekt spotlightów czy strumieni świetlnych, które w jakiś sposób pokazywały to, co się dzieje na frontach architektury. Malowidła z Nazca. A więcej informacji o warsztatach można zdobyć na tych stronach. Dziękuję bardzo.